Popołudnie wnet.
16:41 minut na zegarze, teraz będzie 42 minuty. To jeszcze my na chwilę zostaniemy w tematyce polityki zagranicznej i wydarzeń międzynarodowych. Przy telefonie dr Jerzy Targalski, politolog, historyk, publicysta, pisarz, dziennikarz. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Witam wszystkich w nowym roku.
My witamy pana doktora również w nowym roku 2020. Jaki to będzie rok dla polskiej dyplomacji? Na co powinniśmy uwagę zwracać? Co się wydarzy? Co będzie dla nas najbardziej intrygujące w tym roku?
Myślę, że są dwa problemy, no, wobec których trzeba zająć jasne stanowisko. Pierwsza rzecz to dążenie Niemiec do szybkiej centralizacji Unii Europejskiej i podporządkowanie wszystkich jej członków interesom niemieckim poprzez politykę bredni klimatycznych i ekoterroryzmu. Chodzi o to po prostu, żeby inne gospodarki nie były konkurencyjne, żeby ich koszty były zwiększone, a to się robi narzucając oczywiście klimatyczne ograniczenia i pseudoekologiczne wymagania. Czyli dążenie do umocnienia pozycji Niemiec i do sfederalizowania Unii poprzez jej centralizację w interesie niemieckim. To jest jeden problem, który trzeba dostrzec i nie można udawać, że on nie istnieje, nie będzie i wszystko załatwiać bełkotem na ten temat, że pod względem gospodarczym to my się zgadzamy z Niemcami, podporządkujemy Niemcom, a pod względem bezpieczeństwa to współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi. Bo Stany Zjednoczone w tym roku przejdą do zdecydowanej ofensywy przeciwko Chinom i nie będzie możliwości współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi jednocześnie i z Chinami. Czyli Stany Zjednoczone wobec Europy, wobec Unii, a tym samym wobec Polski zajmą jasne stanowisko, że albo z nami, albo z Chińczykami, czyli z Huawei i 5G. W związku z czym Polska powinna się zdecydować, czy chce inwestycji amerykańskich, czy nie. Bo o ile mi wiadomo, była propozycja ze strony Departamentu Stanu i Departamentu Obrony, żeby przedstawiciele rządu spotkali się z ich wysłannikiem, który miał omawiać kwestie właśnie polityki wobec Huawei i jednocześnie przeniesienia części amerykańskiej produkcji elektronicznej z Chin do Polski, dlatego że Amerykanie będą w sposób konsekwentny dyslokowali swoje fabryki obecnie produkujące w Chinach w innych częściach świata i oczywiście w państwach, które współpracują z Huawei i które budują system 5G w oparciu o Chiny, takiej dyslokacji nie będzie, bo jest to zagrożenie ze względów bezpieczeństwa. No ale kancelaria premiera nie była zainteresowana rozmowami w tej sprawie. Czyli jak rozumiem, Chińczycy są dla nas ważniejsi niż dyslokacja amerykańskiego przemysłu i zwiększenie udziału przemysłu amerykańskiego w polskiej gospodarce, a to znaczy uniezależnienie się od dominującej pozycji biznesu niemieckiego w Polsce. Tak?
Ale może Chińczycy są ciekawsi, mają może tańszy pieniądz, lepszą technologię, nie są tak zaborczy jak Waszyngton.
Ja wiem, że od tysiąca lat walczymy z kolonializmem amerykańskim, który nas uciska od rana do wieczora, więc jak ktoś wybiera Chińczyków, no to będzie ponosił tego konsekwencje, bo nie jest możliwością zachowanie dobrych stosunków z Chinami i ze Stanami Zjednoczonymi. I właśnie ten rok będzie rokiem decyzji. Stany Zjednoczone z całą pewnością powstają Niemcy i Unię i państwa Unii Europejskiej przed wyborem. Albo Chiny, albo Stany Zjednoczone. Jak ktoś uważa, że bardziej mu odpowiadają Chińczycy, no to będzie się cieszył względami chińskimi. Zobaczymy, jak na tym wyjdzie.
A jak, jeżeli Niemcy pójdą w lewo, a Polska pójdzie w prawo, to jest możliwe, że Polska wybierze USA, a Niemcy wybiorą Chiny? I żeby dalej była Unia Europejska i wspólny rynek przy takich warunkach?
To znaczy, pójście w prawo czy w lewo nie ma nic tutaj do rzeczy, ponieważ jeśli będzie postępowała ta dynamika dotychczasowa współpracy niemiecko-chińskiej, no to oczywiście Chiny i Niemcy znajdą się w jednym obozie, a Amerykanie w innym. Natomiast kogo wybierze Polska, no to zależy od rządu. No na razie widzieliśmy, że rząd nie jest zainteresowany rozmowami w tak ważnych sprawach z Amerykanami, czyli narracja Konfederacji o tym, jak to każde polecenie amerykańskie jest natychmiast przez rząd wykonywane, okazuje się fałszywa.
A z drugiej strony Huawei jest wycinany z polskiej sieci 5G. Polski rząd robi chyba dość sporo, żeby chiński operator...
Nieprawda. No trzeba na bieżąco być, nie. W Gdyni właśnie jest uruchamiany system 5G w oparciu o Huawei, więc nie widzę żadnego wycinania.
Tylko testowy system, a główne wytyczne są takie, że nie ma jednego przetargu na skalę polską i raczej Ministerstwo Cyfryzacji, a także Ministerstwo Obrony Narodowej mówią wprost, że Huawei jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
No dobrze, mówią, ale fakty są inne. Ja mówię o tym, co się dzieje, a nie o tym, co się mówi. Co mnie obchodzi, co kto mówi? Chodzi o to, co się robi, prawda? Więc postępuje się inaczej, chyba że uznamy, że rząd nie panuje nad sytuacją i w ogóle nikt w Polsce nie rządzi, tak? No. Może tak też jest, nie wiem. Może rzeczywiście rząd nie ma kontroli nad tym, co się w kraju dzieje. Każde województwo, każdy samorząd robi, co chce, prawda? Jeżeli samorząd jest w stanie zablokować budowę, znaczy przekop Mierzei Wiślanej, no to znaczy, że to państwo jest całkowicie dysfunkcjonalne, tak? Dla mnie fakt powstaje faktem, że propozycje rozmów w sprawie dyslokacji fabryk amerykańskich high-tech z Chin do Polski i sprawy zablokowania Huawei i budowy 5G nie w oparciu o Chiny, propozycja rozmów w tej sprawie została przez kancelarię premiera odrzucona. No, nie było zainteresowania.
Widać, że teraz szykuje się, są informacje z dzisiaj, że się szykuje kolejny szczyt formatu 16+1, czyli formatu Europy Środkowej z Chinami.
Znowu ma pan stare informacje. Nie ma żadnego formatu 16+1. Od roku nie ma. Od roku jest format 17+1, ponieważ doszła Grecja.
Tak jest poszerzony, wszystko się zgadza. Grecja.
No widzi pan,
A w Grecji jest dużo inwestycji chińskich, chociażby w porcie w Pireusie, który został wykupiony przez chiński podmiot. Grupa ma się spotkać. Czy polski rząd powinien tam pojechać? Jeżeli powinien, to z jaką deklaracją?
Nie, no pojechać może. Chociażby po to, żeby zobaczyć, co Chińczycy oferują, a przede wszystkim co zrobiono, bo według danych oficjalnych od 2016 roku wydatki chińskie na jedwabny szlak maleją systematycznie. Więc wie pan, nie żyjemy propagandą, tylko rzeczywistością.
Do tej pory istniała takie przekonanie, że warto grać na dwa fronty, że warto być bliżej USA, ale zawsze szachować Waszyngton tą wizją, że Polska w każdej chwili może przejść na stronę Chin, jeżeli warunki amerykańskie nie będą dość dobre.
No i więc właśnie rok 2020 będzie tym rokiem, kiedy się już więcej nie da grać na dwa fronty i po prostu trzeba się zdecydować. Ale jeśli się decydujemy na Amerykanów, to musimy wiedzieć, i co oni dają, i dlatego te rozmowy w sprawie 5G i dyslokacji fabryk amerykańskich z Chin do Polski, i przypominam, nie fabryk tekstylnych, tylko fabryk elektronicznych, były taką, znaczy gdyby się odbyły, to byłyby okazją do jasnego stwierdzenia, czego chcemy, i dowiedzenia się, na co możemy liczyć, tak? No ale rząd nie był zainteresowany. A szachowanie Chinami, to się skończy w ten sposób, że po pierwsze Amerykanie się wycofają, a po drugie z głębszego tutaj zaangażowania i po prostu zaangażują się u naszych sąsiadów, a Chińczycy i tak nie dadzą tego, co chcemy. A co tutaj zainwestują, to tylko po to, żeby realizować własne interesy i kontrolować nasz rynek. Jak chcemy być jednym wielkim magazynem dla produkcji chińskiej i zamknąć jeszcze kilka naszych fabryk, to proszę bardzo. Już nie mówię oczywiście o sprawach wywiadowczych i pełnej kontroli chińskiej poprzez technologię, którą Chińczycy oferują nad użytkownikami tej technologii.
To jeszcze wróćmy do Unii Europejskiej. Tutaj pan powiedział, że idzie do centralizacji, wehikułem tej centralizacji ma być ideologia ekologiczna, ma być tworzenie gospodarki zeroemisyjnej i tak zwana neutralność klimatyczna. To jest też ten rok decydujący, że my albo zgodzimy się na dyktat niemiecki w gospodarce, albo będziemy musieli z Unii Europejskiej wyjść.
Nie, z Unii Europejskiej jeszcze wyjść nie będziemy jeszcze wychodzili. Natomiast, no cóż, ja uważam, że oczywiście skapitulujemy i zgodzimy się. Sam fakt, że budujemy te farmy wiatrakowe oznacza co? Że będziemy dawali możliwość zarobienia biznesowi niemieckiemu, a nie naszemu. Więc, wie pan, to jest tylko kwestia tempa, w jakiej ta kapitulacja następuje. Powołanie Ministerstwa Klimatu przecież jest kompletna brednia, mówiąc szczerze, tak? Zapowiedzi likwidacji wydobycia węgla, jakieś pomysły, żeby elektrownię w Ostrołęce podłączyć do gazociągu jamalskiego i za wszelką cenę zachować gaz rosyjski i przestawić Ostrołękę na gaz rosyjski, żeby się Niemcom podobało. No naprawdę.
A z drugiej strony jest tak, że...
Chodzi o fakty, a nie o propagandę, tak?
Chodzi o fakty. Pytanie, czy Polska jest w stanie, żeby wyjść z tego nurtu ekologicznego, czy jest w stanie, aby prowadzić suwerenną politykę gospodarczą i klimatyczną?
No wie pan, jak nie ma się woli walki, to nie jest się w stanie niczego dokonać. A jeżeli Polacy uważają, że nic nie są w stanie zrobić, no to niech nic nie robią, no i niech się nie skarżą na swój los.
Starcie z Rosją, bo to nam zostało do omówienia. Władimir Putin nam zafundował końcówkę roku. Będzie eskalacja, czy to taka jednorazowa salwa ze strony Moskwy i będzie teraz cisza?
Nie, ja myślę, że ta salwa będzie, że tak powiem, repetowana, dlatego że ta wypowiedź Putina, zwłaszcza propaganda o tym, że Polacy to antysemici i faszyści, to jest rzecz stała, konstans, tak? Zawsze Sowiety Polskę przedstawiały i to jest oferta zarówno pod adresem lewicy europejskiej, całkowicie zidiociałej, ale również przede wszystkim pod adresem przedsiębiorstwa Holokaust, tak? Tylko czekam, kiedy przedsiębiorstwo Holokaust ten temat podejmie. To jest przecież dla nich świąteczny podarunek, świetny.
No ale z drugiej strony cały czas czekamy na raport Departamentu Stanu USA, który miał ocenić, jak konkretne kraje realizują tą słynną deklarację terezińską. Teraz widzimy, że Waszyngton jakby przycichł w tej sprawie, nie ma tego raportu, ale Moskwa być może będzie chciała stanąć na czele politycznej siły, która będzie chciała egzekwować roszczenia żydowskie wobec Polski.
Może nie tyle egzekwować roszczenia żydowskie, co jakby to powiedzieć, dostarczać przedsiębiorstwu Holokaust bodźców do działania w ten sposób, a materiałów, prawda, do szkalowania Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Waszyngton, to przycichł, no bo zdał sobie sprawę z głupoty, którą zrobił. Tak? I z konsekwencji, jakie to przyniesie, bo przecież to dzięki ustawie 447 mamy w Polsce silny nurt, zwłaszcza wśród młodzieży, nurt antyamerykański, prorosyjski.
Ale teraz być może Władimir Putin szybko nas z tego nurtu wyleczy.
Dlaczego? To wie pan...
Już nawet posłowie Konfederacji, przed nami oficjalnie i wprost w mediach przestają lubić Putina.
Nie zauważyłem.
Żeby no są wypowiedzi, że to, że Putin kłamie, że to nieprawda i że, Putin zły.
Konfederacja z polityki wielowektorowej zrezygnowała? Nie zrezygnowała. No więc...
No nie, bo teraz mają nowe centrum. Już Pekin, teraz już Pekin jest na...
No
jest
teraz
modny.
Już Pekin, bo Pekin jest zastępczą Moskwą po prostu, ponieważ nie wypada Moskwę, że tak powiem, wielbić, no to się wielbi Pekin, a w domyśle Moskwa, tak? Tym bardziej, że przecież o wypowiedzi Putina, inaczej odpowiedzialność za wypowiedzi Putina według konfederatów spada na PiS, co jest dość no, komiczne. Więc wie pan, Konfederacja Rosji się nie wyrzeknie. Na tym problem Konfederacji polega. Bo nie może tego zrobić po prostu, dlatego że głównym celem jej jest dystansowanie się od Ameryki, ale w związku z tym ta odmowa rozmów z Amerykanami w sprawach tak poważnych, jak mówiłem, powinna się Konfederacji bardzo podobać.
Panie doktorze, przy telefonie dr Jerzy Targalski, historyk, publicysta, dziennikarz. To trochę spraw krajowych na koniec. W maju będą wybory prezydenckie, wystartuje w nich m.in. prezydent Andrzej Duda. Czy może na pana głos liczyć, czy nie może?
Proszę pana, nikt z kandydatów mnie nie przekonał. Ja po prostu uważam, że wybory polegają na tym, że kandydaci, czy w wyborach prezydenckich, czy parlamentarnych, przekonują do siebie wyborców, a nie szantażują wyborców. Głosujcie na mnie, bo inni są gorsi.
I prezydent Andrzej Duda nie jest dobrym prezydentem. Jego pięcioletnia kadencja nie była udaną kadencją dla polityki i zagranicznej, i wewnętrznej w Polsce?
Nie wiem, to zależy, z czym porównywać. Jeżeli porównujemy z kadencjami takich osobników jak TW Alek, czy TW Bolek, czy słynny Komorowski, no to oczywiście było niebo lepsze, ale ja porównuję do tego, co miało być, prawda? Do tego, co miało być, a nie do tego, co było w poprzednich kadencjach.
Czego?
Ta kadencja miała być kompletnym zerwaniem z dotychczasową polityką, prawda?
Czego zabrakło?
No, zabrakło spełnienia prawie wszystkich obietnic. W zasadzie to nie wiem, którą obietnicę prezydent spełnił.
Wiek emerytalny.
No tak, dobrze. Wiek emerytalny rzeczywiście jest spełniony i to jest plus, ale poza wiekiem emerytalnym, no poza staraniami, jeżeli chodzi o politykę w regionie Międzymorza, która jednak osłabła ostatnio, to ja tutaj nie widzę. Reforma sądownictwa jest? Nie ma. Kwota wolna od podatku jest? Nie ma. Aneks do raportu OBSE jest? Nie ma. I tak dalej, więc wie pan.
Jest to podsumowanie nie najlepsze. Zobaczymy, co będzie obiecywał prezydent urzędujący w kampanii. Jego konkurenci też co będą obiecywać, bo...
A to już nie ma żadnego znaczenia, co będzie obiecywał, dlatego że...
Ale może pani marszałek Kidawa-Błońska pana do doktora przekona.
No nie, żartuje pan chyba.
Jestem śmiertelnie poważny.
Jeżeli prezydent Andrzej Duda zostanie wybrany na drugą kadencję, to nie będzie już musiał dotrzymywać żadnych obietnic. Natomiast ta menażeria, która z Andrzejem Dudą chce rywalizować, no to wie pan, to moim zdaniem nadaje się do cyrku. No.
I tym radosnym stwierdzeniem dzisiaj musimy kończyć. Doktor Jerzy Targalski, historyk, dziennikarz, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo, panie doktorze, i do usłyszenia, do
Dziękuję
zobaczenia.
Bardzo.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.